Poranek Wnet wita Państwa, 7:10, tradycyjnie o tej porze zaczynamy nasze spotkanie. W studiu jest już Ryszard Czarnecki, europoseł, wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego. Dzień dobry, panie
Witam pana, witam państwa bardzo serdecznie.
Będziemy kilka informacji z pana wyciągać już za moment. Wcześniej jednak powiemy o prognozie pogody, a pogoda dzisiaj od 4 do 7 stopni, więc bardzo przyjemnie i tak...
W skali Celsjusza.
W skali Celsjusza.
Zatem tam Fahrenheit.
Nie, tu jest Celsjusz. Ciepło. Tak? W skali Fahrenheita pewnie około 40, więc i tak miło. I tak będzie również jutro. Może troszkę spadnie. Zaczynamy zwykle nasze poranki od jakiejś teorii spiskowej, więc służę państwu i panu posłowi teorią. Otóż w Ameryce wielkie mrozy, bomba śnieżna, tak to nazywają, albo bomba mroźna. No i teoria spiskowa jest taka, że to Rosjanie, proszę pana, spuścili na wschodnie wybrzeże Ameryki ten lód, żeby im utrudnić życie. Ach, czy to Rosjanie mogą zrobić, to zupełnie inna sprawa, ale na pewno mogą to wymyśleć internauci.
A myślę, że w interesie Kremla jest demonizowanie Rosji. Uwaga, w momencie historycznym, gdy Federacja Rosyjska jest być może w najgorszym dla siebie momencie w ostatnim nieco ponad ćwierćwieczu, a więc po upadku Związku Sowieckich Republik Socjalistycznych. Zarówno jest w sytuacji ekonomicznej bardzo trudnej, pogarszającej się. Padają firmy, padają banki, poziom życia spada. Wartość, realna wartość nabywcza obywatela Iwana Iwanowicza Iwanowa spada i to jest sytuacja, która skutkuje nie tyle protestami, bo w Rosji no, demokracja to słowo ze słownika wyrazów obcych, ale nie tyle protestami, co zniechęceniem obywateli i tutaj jeżeli rok temu strategzy Putina spodziewali się 70% frekwencji w wyborach prezydenckich, to dzisiaj mówi się, że może być kłopot z 50%, bo ludzie są po prostu, Rosjanie są po prostu zniechęceni. Rosja jest w tej chwili w najgorszej sytuacji, podkreślam, od blisko 3 dekad, od momentu upadku ZSRS, czy ZSRR, jak kiedyś mówiliśmy. I myślę, że tak naprawdę ona ucieka, to jest zgodne z rosyjską historią, bo robiła to Rosja biała, potem Rosja czerwona, a teraz robi to obecna Rosja Putina, ucieka w kierunku ekspansywnej polityki zagranicznej, im bardziej słabsza wewnątrz, tym bardziej agresywna na zewnątrz i wszelkie takie demonizowanie Rosji, że Rosja może wszystko, Bóg wie co, no, nawet jakąś klęskę mrozów na odwiecznego wroga, czyli USA, zrzucić. Tak naprawdę to się, myślę, na Kremlu podoba. Rosjanie, mówiąc taką pewną metaforą karcianą, grają znacznie powyżej tego, co mają w kartach, a Zachód dość często się na to nabiera.
Taki mamy Zachód. Zacznijmy opis wydarzeń w Polsce i na świecie od wydarzeń w Polsce. Wczoraj wieczorem spotkanie kierownictwa Prawa i Sprawiedliwości. Czym się zakończyło?
No, myślę, że nie jest żadną tajemnicą, iż rozmawiamy o tym, co było zapowiadane wcześniej przez prezesa Jarosława Kaczyńskiego, przez nowego premiera Mateusza Morawieckiego, a więc także rozmawiamy o tym, że nastąpią zmiany w rządzie. Myślę, że ludzie, którzy nas słuchają, to są ludzie, którzy na polityce się dobrze znają, a są na bieżąco, wiedzą, że takie zmiany będą. Ja o nich mówić nie chcę, bo jest taka umowa, że o tym powie pan prezes Kaczyński, pan premier Morawiecki.
A kiedy?
No, myślę, że są to zmiany. One nastąpią, o, taka piękna metafora, wnet. Mówię wnet. W Radiu Wnet, że zmiany nastąpią wnet.
Poniedziałek,
wnet.
Wtorek,
wnet.
Sobotę.
Wnet to wnet.
Sobotę jest
nie jesteście
króli,
radiem
więc...
sobota, nie jesteście radiem poniedziałek, tylko jesteście radiem wnet.
Wnet.
Zmiany nastąpią wnet. Gdyby tu był Ryszard Petru, to by powiedział o święcie sześciu króli, ale Ryszard Czarnecki mówi o Święcie Trzech Króli, ale czy to będzie przed, czy to będzie po, zostawmy to panu premierowi.
Dobrze, czekamy w takim razie. Z niecierpliwością, bo to będzie taki początek nowego rządu. To nie to, że chcemy, żądamy sensacji, ale chcemy zobaczyć pracujący rząd już na normalnych obrotach. Poza zmianami personalnymi w rządzie będą jakieś zmiany instytucjonalne, będą przesunięcia, nowe ministerstwa, o tym też się mówi.
Tak, no również pewnie słuchacze nawet pamiętają, że mówiono nie tylko od już szeregu tygodni, nie tylko o zmianach personalnych, ale również o zmianach strukturalnych i myślę, że nie są one wykluczone, ale podkreślam słowo ostatnie należy do prezesa Jarosława Kaczyńskiego, a słowo pierwsze w sensie informacyjnym zapewne do pana premiera Morawieckiego.
Czekamy. Więc pan Morawiecki był na Węgrzech. Jakieś próba podsumowania tej wizyty?
A pierwsza wizyta bilateralna, dwustronna, bo oczywiście był nasz premier w Brukseli, ale to było na szczycie Rady Europejskiej. Tak jak pierwsza wizyta prezydenta Donalda Johna Trumpa w Europie, to była wizyta w Polsce, tak pierwsza wizyta nowego premiera Rzeczypospolitej to było na Węgrzech. Nie wiem, czy pan pamięta, gdzie była pierwsza wizyta naszego prezydenta, prezydenta Andrzeja Dudy. Otóż ta pierwsza wizyta była w Estonii i to był szczyt krajów bałtyckich, a to są takie pewne sygnały, że my inwestujemy nie w sojusze egzotyczne, tylko w sojusze regionalne, konkretne, stawiamy na współpracę z sąsiadami po to, żeby nasza Polska, ale także ich pozycja wobec Brukseli, wobec Berlina, Paryża, USA była silniejsza. I wydaje mi się, że sytuacja dzisiaj jest nieporównywalna z tym, co było 2 lata i kwartał temu, gdy rozpadał się rząd Platformy PSL-u, gdy przypomnę w kontekście naszej współpracy z sąsiadami, rząd w Warszawie umówił się z Pragą, Bratysławą i Budapesztem, że wspólnie będziemy głosować przeciwko narzucaniu nam przez Brukselę przyjmowania imigrantów głównie muzułmańskich spoza Europy. Po czym w ostatniej chwili rząd pani premier Kopacz zdradził Czechów, Słowaków i Węgrów i zagłosował za, gdy nasi partnerzy z Grupy Wyszehradzkiej wszyscy co do jednego głosowali przeciw, podmieszczono jak Rumunia. Finlandia wtedy zresztą wstrzymała od głosu.
Dzisiaj, mielibyśmy wtedy większość blokującą.
Dzisiaj my stawiamy na ścisłą współpracę, a nie na zdradzanie naszych sojuszników, bo w polityce zagranicznej jest tak, że wcześniej czy później zdrada bokiem wyjdzie, to znaczy, że ten zdradzany potem odpłaci pięknym za nadobne. I oczywiście to nie znaczy, że my nie mamy czasem innego zdania niż Czesi, Słowacy czy Węgrzy. Z Węgrami różnimy się, gdy chodzi o płytkę wobec Rosji, od której pan zaczął rozmowę. Natomiast my chcemy współpracować i kończąc takim dla mnie mottem, które często powtarzam, są słowa, które usłyszałem osobiście od premiera Czech ówczesnego, Petra Nečasa, skądinąd pierwszego i ostatniego katolika premiera w historii państwa czeskiego, w historii Republiki Czeskiej, mówiąc ściślej. Mianowicie powiedział, im bardziej, powiedział to w Brukseli do mnie, im bardziej nasi zachodni sąsiedzi, nie wymienił jacy, ale możemy się domyśleć jacy, chociaż nie tylko Niemców chodzi, im bardziej nasi zachodni sąsiedzi pytają, a po co wy tak ze sobą pracujecie? Po co wam to potrzebne? Czy to się wam opłaca? Spracujmy na zasadzie dwustronnej. To tym bardziej powinniśmy się współpracować, bo skończyły się czasy, mówię to bardzo tak solennie, skończyły się czasy, kiedy Bruksela, Berlin czy Paryż bezkarnie rozgrywały państwa naszego regionu, osobno rozmawiając z Warszawą, osobno Budapesztem, osobno z Bukaresztem, osobno z Pragą czy Tallinem, którego właśnie estońska prezydencja się właśnie zakończyła, dobra prezydencja w Unii Europejskiej skądinąd, a osobno z Sofią, a właśnie prezydencja Bułgarii się rozpoczęła 4 dni temu, panie redaktorze. My teraz staramy się rozmawiać blokiem, to nie zawsze jest skuteczne, ale na pewno żeśmy ograniczyli możliwość rozgrywania nas i dzielenia przez naszych szacownych zachodnich partnerów.
Jest wtedy mniejsza dysproporcja. Kiedy półtora roku temu rozpoczynał się nacisk międzynarodowy na rząd Prawa i Sprawiedliwości, oficjalne Niemcy powstrzymywały się od jakiegokolwiek słownictwa. Ten nacisk był przez liberalną, wolną prasę, wolne media, wolną i niezależną od niczego i nikogo Komisję Europejską. To były po prostu takie obiektywne stwierdzenia. Oficjalny Berlin przyglądał się z tego z takim trochę ubolewaniem, no ale skoro tak mówią, no to może coś w tym jest. My oczywiście teraz ta maska spadła i wiemy, kto pociąga za sznurki.
Tak, jedna taka może korekta, znaczy tak naprawdę formalny nacisk Unii Europejskiej rozpoczęty tą pierwszą debatą w Parlamencie Europejskim zaczął się prawie 2 lata temu. Nacisk medialny zaczął się od razu, zanim jeszcze rząd powstał, został zaprzysiężony, rząd Prawa i Sprawiedliwości, jak tylko PiS wygrał wybory, ten chrogolowy atak medialny. Oni wiedzieli, co się święci. Wiedzieli, że skończyło się Eldorado dla zachodnich firm, korporacji, banków, które sobie zrobiły raj podatkowy w Polsce. I to rzeczywiście się skończyło. Natomiast pan ma rację. No, czy media w Niemczech są wolne, jak trzeba, to solidarnie biorą, nie chcę powiedzieć mordę w kubę, bo to nieładne określenie, ale solidarnie milczą, gdy chodzi o gwałcenie niemieckich kobiet, czy napaści na tle seksualnym w Sylwestra, to wtedy przez parę dni jest cisza w niemieckich mediach, tak jakby to było jakieś państwo afrykańskie. Ja powiem, czemu się zmieniło. Dzisiaj Niemcy mają najpoważniejszy kryzys rządowy w swojej najnowszej historii. CDU Angeli Merkel otrzymała żółtą kartkę od wyborców, wygrała wybory, ale z drugim najgorszym wynikiem po II wojnie światowej. SPD, partia Martina Schulza, antypolskiego Martina Schulza, powiedzmy wprost, uzyskała najgorszy wynik wyborczy w historii, a Merkel nie jest w stanie sklecić rządu. Już trwa to 4 miesiące, a mówi się, że nie skleci do końca marca. W związku z tym Niemcy, trochę jak Rosjanie, uciekają od problemów wewnętrznych, aby o tym nie mówić, no poprzez szczucie na Polskę, bo chociażby ten antypolski film w niemieckiej państwowej telewizji, który powstał, o którym zamieniliśmy dwa słowa przed wejściem na żywo.
Pani hrabina Róża Maria Anna hrabina von Thun und Hohenstein.
Chyba Barbara tak, dokładnie to chyba von Thun und Hohenstein. Jakoś tak w różnych takich mediach sprzyjających opozycji mówi się tylko Thun, a tak naprawdę trzeba szanować pewne nazwisko von Thun und Hohenstein. No oczywiście wystąpiła tu jako taki narrator w antypolskim dokumencie. Mam nadzieję, że Polacy jej tego nie zapomną. Natomiast za pieniądze niemieckiego podatnika no nie ma cudów. I pan i ja znamy na tyle Niemcy, żeby wiedzieć, że tego typu rzeczy nie robi się od tak sobie. Jest ewidentnie próba przykręcenia śruby Polsce i Polakom, no tyle, że Polacy mają dosyć przekorną naturę i myślę, że bardzo nie lubią, jak ktoś z zewnątrz mówi, jak mamy ten polski dom meblować, jak mamy w nim żyć. Tego Polacy nie lubią i to skończy się dla Niemców kiepsko, tego typu próby ustawiania Polaków do kąta.
Mają jednak grupę Polaków, która chętnie realizuje, wyraża tezy zgodne z niemiecką linią polityczną, zgodnie z niemieckim sposobem patrzenia na politykę.
No, Lenin, zaczęliśmy od Rosji, mówił o pożytecznych idiotach, ale myślę, że tu nie chodzi tylko o pożytecznych idiotów, którzy oddają usługi Berlinowi, bo na przykład zwracam uwagę, panie redaktorze, na sytuację, gdy 1 lipca zeszłego roku premier Kaczyński podjął na Kongresie Prawa i Sprawiedliwości przy Susze w Radomskim kwestię reparacji wojennych od Niemiec, to nie zaatakowali go niemieccy politycy, oni siedzieli cicho, chcieli sprawę zabić milczeniem, tylko nagle w roli ambasadorów czy rzeczników Berlina wystąpili politycy Platformy, Nowoczesnej, pan Rafał Trzaskowski, dzisiaj kandydat na prezydenta Warszawy. Stolicy Nagle okazało się, że to oni mówią, ale po co, jak, to niemożliwe, pod względem prawnym dostaliśmy już, no, pan sobie wyobraża, żeby w Izraelu jakikolwiek polityk powiedział, nie no, jakie tam pieniądze od Niemiec za Holokaust, nie, to już było, zostawmy to.
Już ci ludzie zginęli.
Żyjmy przyszłością, no przecież taki człowiek nie miałby żadnej możliwości funkcjonowania w życiu politycznym Izraela.
Ponad 77 miliardów dolarów, ale to są miliardy z lat 40. i 50. Niemcy zapłaciły w formie reparacji wojennych krajom, które były zaangażowane w wojnę. To zapytam pana posła, tak pana zdaniem, ile z tych miliardów trafiło do Polski?
Przede wszystkim, uwaga, warto powiedzieć, Polska była jedynym krajem, gdzie pieniądze od Niemiec trafiały przez Związek Sowiecki. To był jedynym krajem. To znaczy, Związek Sowiecki był tym, który takim kasjerem niemieckim wtedy i potem te pieniądze wypłacał. No, powiem to, że wypłacał albo nie wypłacał. No, że tak powiem, bardzo był drogim kasjerem, bo za tą obsługę, za to pośrednictwo między Niemcami a ówczesnym państwem polskim, PRL, sobie bardzo drogo kazał płacić i oczywiście duża część tych pieniędzy podwędrowała de facto do Moskwy.
Interesy ze Związkiem Radzieckim kiedyś podsumowywał taki dowcip, że my im dajemy węgiel, a oni nam za to zabierają statki, ale to lata 80.
Albo też dają 100 tysięcy par butów do podzelowania, słynna imitacja wystąpienia Władysława Gomułki.
Jest, tak jest.
To żadna aluzja do jednego z liderów.
Mówiliśmy o wyjeździe, bo jak jesteśmy przy Niemczech, to musimy również spojrzeć na to za kurtynę, czy jest coś w Niemczech, co budzi nadzieję z naszego punktu widzenia, czyli czy są ludzie, środowiska polityczne, które mówią, że no, ten nacisk na Polskę to trochę jednak nie jest okej, powinniśmy się może zatrzymać. Czy takim środowiskiem nas jest na przykład bawarska CSU, koalicjant CDU w rządzie, która zaprosiła do swojego, dzisiaj się zaczyna w bawarskim klasztorze, rekolekcje tej partii i w tych rekolekcjach weźmie udział i Viktor Orban, i Witalij Kliczko.
A ja bym powiedział coś, co może zaskoczyć pana rektora i państwa. Ja bardzo krytycznie oceniam politykę Angeli Merkel, jej dramatyczne błędy, gdy chodzi o politykę migracyjną, to takie bezrefleksyjne, bezmyślne, bo nie uważam, że to był jakiś plan, po prostu była jakaś kompletna utrata, jakaś pomroczność jasna, utrata świadomości, zaproszenie nie paru czy parunastu tysięcy, czy paru dziesięciu tysięcy, tylko de facto miliona imigrantów, a to ta liczba bardzo wzrosła, do Niemiec. Bardzo krytycznie oceniając politykę Angeli Merkel, ja mam bardzo poważne obawy, że następcą czy następczynią kanclerz Angeli Merkel, która pochodzi z NRD, więc trochę lepiej jednak rozumie problemy Polski niż na przykład Martin Schulz, który się przechwala się, że ma żonę z Dolnego Śląska, Niemkę z Dolnego Śląska. Ale ja się obawiam, że następca Angeli Merkel, który no, nie będzie miał tej jej polskiej korzenie, bo Merkel ma polskie korzenie, chociaż do tego się nie za bardzo przyznaje, będzie bardziej sceptyczny i mniej rozumiejący specyfikę Polski niż ona. I tutaj ja spodziewam się raczej, no, niczego dobrego się nie spodziewam, tak bym powiedział. Natomiast należy obserwować w Niemczech te środowiska polityczne, które nie tyle są jakoś bardziej do Polski przyjazne, bo ja specjalnie nie widzę takowych, ale te środowiska, które na przykład mówią, no zaraz, stop z tą integracją europejską, może jednak nie idźmy krok dalej. I tutaj na przykład ja krytycznie oceniam szefa, bardzo młodego, 30-paroletniego szefa liberałów. Oni wrócili do parlamentu po 4 latach przerwy. Partia FDP, pan Christian Lindner. On jest bardzo prorosyjski, ale z drugiej strony na przykład wypowiadał się parokrotnie przeciwko prezydentowi Macronowi i jego planach na przykład stworzenia parlamentu strefy euro, czy takiej wzmacniania integracji finansowo-ekonomiczno-bankowej Unii Europejskiej, Unia Bankowa, tutaj akurat ten przywódca niemieckich liberałów mówi, zaraz czerwone światło, nie powinniśmy jeszcze bardziej inwestować w strefę euro. Lepiej tutaj zachowajmy dystans, slowly. Należy to dostrzegać, bo tutaj rzeczywiście są, uwaga, różnice między Niemcami a Francją. Francja jest takim bardziej w tej chwili prymusem integracji europejskiej, chce w większym stopniu tworzenia państwa, superpaństwa takiego federalnego, europejskiego. Niemcy raczej, to widać na spotkaniach nie tylko publicznych, a także nieformalnych spotkaniach ambasadorów państw członkowskich Unii Europejskiej, tak zwanym koreperze w Brukseli. Tutaj Niemcy raczej są tu bardziej zdystansowane. Bardziej Francja nadaje taki ton właśnie więcej integracji, więcej kompetencji do Brukseli, w domyśle więcej kompetencji do Brukseli, którą my będziemy tak i tak rządzili. Ale uwaga, ostatnie zdanie. Osłabienie pozycji Merkel, brak rządu w Niemczech, znaczy, rząd istnieje, ale rząd bez mandatu demokratycznego w tej chwili praktycznie, powoduje wzmocnienie roli Francji w tandemie Berlin-Paryż, wzmocnienie roli osobiście Macrona, który ma wielkie problemy wewnętrzne, ale w wymiarze zewnętrznym jednak zyskuje pewną większą podmiotowość w relacjach z tym starym politycznym lisem, jaką jest kanclerz Merkel.
Ja nie wiem, jak w Portugalii, Włoszech, Grecji, czy innych małych krajach Unii Europejskiej, czy bardzo im się podoba pomysł budowy europejskiego superpaństwa, bo wiemy doskonale, jak te elity traktują na przykład ludzi, którzy mieli oszczędności na Cyprze 2014 rok, którzy mieli oszczędności w Grecji.
Tylko wejdę słowo. Za 2 miesiące we Włoszech wybory.
Właśnie
do Camera dei Deputati, czyli Izby Niższej Parlamentu Włoskiego i do Il Senato, do Senatu również. No i w sondażach na pierwszym miejscu stale od wielu miesięcy nie tyle partia, co ruch Cinque Stelle, ruch pięciu gwiazd. Ten ruch, w zasadzie głównym jego postulatem, ruch stworzony przez komika Beppe Grillo, jest wyprowadzenie Italii ze strefy euro. Nie z Unii Europejskiej, ze strefy euro. To rzecz ciekawa. A co do Portugalii, to ostatnio w Parlamencie Europejskim socjalistyczna eurodeputowana z takim stażem już kilkunastoletnim w Europarlamencie, Anna Gomes. Specyficzna osoba, ale powiedziała z takim wyraźnym gniewem o podwójnych standardach w Unii Europejskiej, że na przykład gdy chodzi o procedury deficytu budżetowego, inaczej się traktuje jej małą Portugalię, jak to pan powiedział, mały kraj, jej małą Portugalię, w porównaniu z Francją, której oczywiście dużo więcej wolno. I to poczucie pewnej niesprawiedliwości i double standard, podwójnych standardów i pewnej hipokryzji, gdy chodzi o elity unijne, jest obecne w krajach, zwłaszcza Europy Południowej. Europa teraz coraz bardziej się dzieli, Unia Europejska się coraz bardziej dzieli wewnątrz tej piętnastki, wewnątrz starej Unii, a także wyraźnie widać, że te 13 lat, już w tej chwili prawie 14 lat po poszerzeniu Unii Europejskiej, wcale nie nastąpiło zniesienie barier między bogatą Europą a mniej zamożną Europą B, te państwa, które weszły do Unii po 2004 roku, w trzech fazach, przez 10 państw, potem plus 2, Bułgaria, Rumunia, potem na końcu Chorwacja. Te 13 państw wcale nie jest takimi partnerami, czują się jako bardziej ubodzy krewni, i to jest fakt.
Ja mam do pana teraz dwa pytania. Pierwsze mówi o tym, bardzo dużo Polska mówi, czego nie chce w Unii Europejskiej. To również rozumiem, że powinniśmy mówić, czego chcemy. Więc pytanie, czego chcemy od Unii Europejskiej, czy chcemy reformy, jak ta reforma miałaby wyglądać. A drugie pytanie związane z tym jest, kto za taką wizją mógłby stanąć, jakich koalicjantów w Europie możemy znaleźć dla wizji, którą sformułujemy. No i oczywiście rozumiem w podtekście, że ci koalicjanci będą również popierać Polskę, na przykład w tym słynnym głosowaniu artykułu 7b o skierowaniu do dalszych prac tego kar wobec Polski.
Oba pytania bardzo ważne. Krótko, chcemy Europy ojczyzn, Europy narodów, a nie jednego superpaństwa. nie chcemy przekazywania kompetencji Brukseli i wzrostu tych kompetencji, bo de facto na wzroście kompetencji Komisji Europejskiej zyskują największe państwa typu Niemcy, Francja, a nie kraje nawet tak duże jak Polska. Polska jest piątym co do wielkości krajem Unii Europejskiej po Brexicie. Chcemy też, aby, co mocno podkreślam, aby w sprawach takich strategicznych, jak kwestia polityki energetycznej, jak kwestia polityki migracyjnej, a nastąpił powrót do tego, co było, czyli głosowanie na zasadzie konsensusu, a nie przegłosowywanie przez chwilową większość chwilowej mniejszości. To było zabezpieczenie praw państw mniejszych, czy też Polska nie jest krajem małym, jesteśmy krajem bardzo dużym, jak na Unię Europejską, ale jesteśmy nowym krajem członkowskim Unii Europejskiej, to zresztą cały czas jest nam wypominane. A więc taka Europa, może nie tyle minimum minimorum, ale taka Unia Europejska, która będzie rozwijać się naturalnie i nie będzie narzucania czy wymuszania pewnych decyzji przez państwa, które są płatnikami netto do budżetu unijnego, na tej presji na państwa biedniejsze, jak na przykład wciąż takim krajem jest Polska. A choć myślę, że pod koniec następnej dekady, lat 20. Polska może być już płatnikiem netto. To rozwijamy się dość szybko. Odnośnie drugiego pytania, ja pana zaskoczę, ja nie uważam, aby debata o artykule 7 była dzisiaj ważna. I tutaj być może się nawet trochę różni od moich kolegów z obozu rządzącego. Uważam, że nie ma żadnych praktycznych konsekwencji ekonomicznych i politycznych, jeżeli nawet artykuł 7 zostanie uruchomiony. W związku z tym nie warto o tym po próżnicy gadać. Trzeba powiedzieć wyraźnie, nie ma żadnych szans na sankcje przeciwko Polsce. Ostatnia wizyta, o której pan zaczął, wizyta premiera Morawieckiego w Budapeszcie, to po raz kolejny potwierdziła. Tam trzeba zasady jednomyślności. Węgry w swoim własnym narodowym interesie nas nie opuszczą i będą głosować przeciwko. W związku z tym nie ma mowy o żadnych sankcjach wobec Polski. To się liczy. A czy artykuł 7 będzie uruchomiony, czy nie będzie uruchomiony, to jest prawdę mówiąc mniej istotne. Oczywiście lepiej, żeby go nie było, ale podkreślam, naprawdę jeśli nawet będzie uruchomiony, żadnych konsekwencji praktycznych, gospodarczych czy politycznych z tego tytułu nie będzie. Jak pan powie, że będą stacje wizerunkowe, no to ja opowiem owszem, może i tak, ale przypomnijmy, jak EWG się przekształcała, te brzydkie kaczątko EWG przekształcało się w tego pięknego łabędzia, jakim miała być Unia Europejska, to Iron Lady, żelazna dama, Margaret Thatcher, powiedziała nie, Wielka Brytania nie podpisze nowego traktatu, jeżeli nie otrzymamy znaczącego
rabatu,
tak zwanego rabatu brytyjskiego, jeżeli nie uzyskamy sytuacji, w której Londyn będzie płacił dużo mniej do kasy Brukseli, niż musiał płacić. I co? Przez parę miesięcy była nawałnica artyleryjska na Londyn. Margaret Thatcher, Londyn, Wielką Brytanię, Brytyjczyków, nie tylko rząd brytyjski, mieszano z błotem, skrożono są egoistami, no, kubły pomyj, hektolitrami wylewano Wielką Brytanię, wizerunkowo dramatycznie, ale Wielka Brytania dzięki temu, że Thatcher, Iron Lady, żelazna dama, postawiła się, przez ćwierć wieku płaciła i dalej płaci mniej do kasy Brukseli. I co z tego, że wtedy była Wielka Brytania tarczą szczelniczą dla mediów zachodnioeuropejskich czy elit. Ja to porównuję z sytuacją w tej chwili w Polsce, bo my walczymy o swoje narodowe interesy. I co z tego, że o nas źle prasa na Zachodzie, duża jej część pisze. Co z tego, że mamy debatę w Parlamencie Europejskim o Polsce? My załatwiamy tutaj nasze polskie interesy w naszym polskim domu.
Wielka Brytania miała Iron Lady, a my mamy, proszę państwa, Iron Mana. Mateusz Morawiecki leci do Brukseli w przyszłym tygodniu i zobaczymy, o czym będzie rozmawiał i co
we wtorek,
uda się załatwić.
9. W trakcie 9. spotkania z przewodniczącym Junckerem i wiceprzewodniczącym
Timmermansem. Czy to w ogóle sens z nim rozmawiać z tym Junckerem? Przepraszam, ale po co?
No po to, że Juncker jednak chyba nie chce być kojarzony z taką zapaścią czy z równopochyłą Unii Europejskiej. Już z jego kadencji był Brexit. No jeżeli będzie dalej Komisja Europejska tak postępowała, jak postępuje, to nagle się okaże, że zostaną uruchomione procesy gnilne.
A przecież między wychylaniem kieliszków on tą komisją kieruje, więc no...
Myślę, że to chyba nie jest podział ról, ale tutaj Juncker jest takim pewnym gołębiem, a tym jastrzębiem, który ma obsesję antypolską, jest Franz Timmermans, który zresztą chciał zastąpić Junckera w styczniu zeszłego roku, jak była zmiana wtedy szefa Parlamentu Europejskiego, kiedy socjaliści tracili funkcję szefa Europarlamentu. On chciał zostać szefem komisji, nie udało się i może dlatego jest taki zgryźliwy.
To jest oczywiście kwestia interpretacji. Bardzo dziękujemy. Ryszard Czarnecki, europoseł. Panie pośle, teraz pora na kolędę w naszym programie, ponieważ jutro Trzech Króli, więc zagramy zgodnie z czasem, zgodnie z okresem.